Nie wiem jak ty, ale ja co jakiś czas myślę sobie o tym, że fajnie byłoby być z Jezusem wtedy, kiedy chodził po ziemi. Myślicie tak czasami? Ja tak myślę. Byłoby fajnie być tam wtedy, kiedy Jezus chodził fizycznie po ziemi, móc widzieć to wszystko, czego Jezus dokonywał i słyszeć to wszystko, co Pan Jezus mówił. A Jezus, jak wiemy, robił wiele niesamowitych, niezwykłych rzeczy. Uzdrawiał chorych, kalekich, cierpiących od lat, wspierał ludzi, dźwigał ludzi. I tak naprawdę tylko 12 miało ten niesamowity przywilej, żeby być z Jezusem każdego dnia przez 3 lata. Ci, których Jezus wybrał. Byli z Nim od rana do wieczora, byli z Nim w nocy, słyszeli, jak oddychał, kiedy spał, nocowali w każdym miejscu, w którym On nocował, jedli to wszystko, co Pan Jezus jadł, nie rozstawali się z Nim ani na krok. Tylko 12. Wszyscy inni, tak naprawdę jest całe mnóstwo ludzi, którzy chodzili, stąpali po tej samej ziemi, po której Jezus stąpał, ale nie dane im było widzieć i doświadczać tego wszystkiego, czego doświadczała ta 12. Jedni widzieli niektóre uzdrowienia, inni jeszcze inne, inni trafili może na jakąś tą wyjątkową mowę Jezusa. No fajnie byłoby być. Zastanawiam się czasami, gdybyśmy się cofnęli wstecz do tamtych czasów, gdzie byśmy byli, gdzie byśmy mieszkali, w której miejscowości i które z tych niezwykłych rzeczy, które czynił Jezus, my bylibyśmy świadkami wtedy. Albo które byśmy słyszeli, które byśmy obserwowali. Chociaż jesteśmy oddaleni czasem i przestrzenią od tych wydarzeń, to nadal możemy się im przyglądać na kartach Bożej Księgi. I dzisiaj, kochani, możemy stanąć z tyłu i spoglądać przez ramiona tych, do których Jezus zwrócił się słowami przypowieści, którą dr Łukasz utrwalił w 18 rozdziale swojej Ewangelii. Posłuchajcie tej znanej bardzo przypowieści. Pan Jezus zwrócił się do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a innymi gardzili z taką przypowieścią. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten tutaj, celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, oddaję 10 część wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Bardzo znana historia. Wielu z nas słyszało tą historię na zajęciach szkółki niedzielnej. Nawet jeżeli nie mieliśmy przyjemności bycia na takich zajęciach szkółkowych, to pewnie nieraz słyszeliśmy, braliśmy udział w rozważaniach biblijnych, studium biblijnym, czy też kazanie, które słyszeliśmy w oparciu o tą historię. To jest taka historia, w której w pewnym sensie nic nas nie zaskoczy. Znamy ją od podszewki. I czytamy tą historię przez pryzmat zakończenia, przez pryzmat końcówki. A końcówka podpowiada nam, że ten zły, czyli celnik, został usprawiedliwiony, a ten dobry, czyli faryzeusz, niestety nie. Zupełnie nas nie dziwi to tutaj, że Jezus chwali tego, który powinien być potępiony i potępia tego, który powinien być pochwalony. Ale wiecie, gdybyśmy mieli stać z Jezusem wtedy w świątyni i widzieć faryzeusza, który się modli, to tak naprawdę myślelibyśmy o nim zupełnie inaczej. Gdybyśmy mieli się urodzić w Palestynie pierwszego wieku, to faryzeusz byłby dla nas wyjątkowo dobrą postacią. Chciałem cię zachęcić do tego, żebyś uruchomiła swoją wyobraźnię i pomyślała sobie o takiej osobie, która żyje bardzo przykładnym życiem. To jest osoba, która jest bardzo słowna, która nigdy nikogo nie stawia pod ścianą. Nigdy nikogo nie stawia w dwuznacznej sytuacji. To jest mężczyzna, który jest solidny, który jest uczciwy, który jest pracowity, któremu trudno jest cokolwiek zarzucić. Taki człowiek godny polecenia. To jest osoba, która się naprawdę przejmuje Kościołem do takiego stopnia, że regularnie daje 10% swoich dochodów od wszystkiego, co zarobi. Jest dobrym sąsiadem. Ludzie w sąsiedztwie nie wytykają go palcami, ale dają go za przykład. To właśnie do tej osoby ludzie zwracają się o poradę na temat życia, poradę na temat religijności, na temat polityki, na temat wszystkiego. To jest taka osoba, której życie jest nacechowane dobrymi manierami. Wiecie, gdybyśmy nie patrzyli się na tą historię przez pryzmat zakończenia tego podobieństwa, to pewnie gdzieś w głębi serca, gdybyśmy mieli żyć w Palestynie pierwszego stulecia, bylibyśmy przekonani, że społeczeństwo jest dużo lepsze, kiedy tacy ludzie chodzą po ziemi. I chcielibyśmy, żeby takich ludzi było znacznie więcej. Pomyśl przez chwilę. Gdyby taka osoba starała się o wybór do władz miasta albo do partii politycznej, pewnie głosowałabyś na niego. Gdybyś musiał zrobić remont mieszkania i szukałbyś fachowca godnego polecenia, to bardzo szybko zatrudniłbyś taką właśnie osobę. Gdyby taka osoba była twoim sąsiadem, to byłbyś niezmiernie wdzięczny i życzyłbyś sobie, żeby to nie tylko ten sąsiad z prawej strony był taki w tym mieszkaniu obok, ale też i ten sąsiad naprzeciwko i sąsiad z drugiej strony, żebyś był czy była otoczona właśnie takimi sąsiadami. Więcej, gdyby taka osoba starała się o córkę twojej ręki, to z ochotą oddałbyś swoją córkę tej osobie, bo myślałbyś sobie, to jest facet z klasą. To jest osoba jak żadna inna. Mówię o nikim innym jak o faryzeuszu pierwszego stulecia, bo tak w taki sposób postrzegało faryzeuszy społeczeństwo. Celnik to zupełne przeciwieństwo. Każdy celnik tak naprawdę w czasach Jezusa musiał być niesamowicie obrotny, żeby mógł zostać celnikiem. Cesarstwo rzymskie polecało ściąganie podatków tym, którzy byli najbardziej obrotni, tym, którzy nie mieli żadnych skrupułów i tym, którzy byli w stanie przedstawić najlepszą ofertę przedstawicielom cesarstwa. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to byli tacy ludzie, którzy stosowali chwyt poniżej pasa i wygrywali w nieuczciwy sposób każdy możliwy przetarg. Kiedy celnik rozliczył się z tego, co miał oddać Rzymowi, to mógł ściągać od ludzi tyle podatków, ile uważał za stosowne. Dlatego obrotny celnik mógł się dorobić w bardzo szybkim czasie, bo to oznaczało, że nie było żadnych reguł, nie było żadnych rządowych rozporządzeń na temat wysokości pobieranych podatków, nie było żadnej nadrzędnej instancji, kogoś, kto zaglądałby celnikowi przez ramię i rozliczał go z tego, co ściągał. Celnicy byli taką, jak to mówią niektórzy, szumowiną społeczną. Wymuszanie było częścią gry, którą prowadzili, a niesprawiedliwość była sposobem na życie. Historyk rzymski Tacyt, który przemierzył cesarstwo rzymskie od wschodu do zachodu, od północy na południe i wiele ciekawych rzeczy pisze na temat cesarstwa rzymskiego w czasach wczesnego chrześcijaństwa, mówi o tym w swoich zapiskach, że w jego podróżach udało im mu się spotkać jednego i tylko jednego uczciwego celnika. Poza tym, dodaje Tacyt, celnicy to nieuczciwe towarzystwo. Prawda jest taka, że gdybyśmy żyli w czasach Chrystusa i celnik byłby wybrany do władz miasta, to pomyślelibyśmy, że to nic innego jak korupcja, jaka panuje w kraju. A gdyby celnik został twoim zięciem, to żyłbyś w przekonaniu, że córka popełniła kardynalny błąd, bo to nie jest mężczyzna dla niej. Ta historia nas zupełnie nie zaskakuje, ponieważ my dzisiaj czytamy ją przez pryzmat tego, co powiedział Jezus na samym końcu tej historii. Dzisiaj celnik jest naszym bohaterem, a faryzeusz jest tym, który jest od razu zdyskwalifikowany. Gdybyśmy jednak siedzieli wtedy w świątyni, gdzieś w rogu i przypatrywali się tym dwóm postaciom, przysłuchiwali się temu, w jaki sposób się modlą, bez wątpienia patrzylibyśmy się na faryzeusza z szacunkiem, a na celnika być może z pogardą i kiedy usłyszelibyśmy jego słowa, Boże, bądź miłości w niegrzesznemu, to pomyślelibyśmy i być może powiedzieli na głos, tak, tak, módl się w ten sposób, bo tylko to możesz powiedzieć. Wiecie, w tej historii Pan Jezus odwraca wartości społeczne do góry nogami. Stawia je zupełnie na głowie. Bo
Tego nie widać trochę w naszym tekście, ale końcówka tej przypowieści jest wypowiedziana z takim stanowczym naciskiem. Innymi słowy, Jezus opowiada tą historię i na koniec mówi do tych, którzy go słuchają, powiadam wam, nawias, wbrew temu, co myślicie i czego się spodziewacie, koniec nawiasu, że to właśnie ten poszedł usprawiedliwiony, który myślicie, że nie powinien, a nie ten drugi, który myślicie, że powinien. To było szokiem dla tych, którzy słuchali wtedy Jezusa. Dlaczego? Jaki jest problem tego pozytywnego bohatera w tym tekście? Problemem jest pycha. Pycha to myślenie o sobie, że jest się lepszym od innych. Pycha to nic innego jak przekonanie, że Bóg patrzy się na mnie w taki sposób, w jaki patrzą się na mnie inni ludzie. I Bóg widzi we mnie to wszystko, co widzą we mnie inni ludzie. Pycha może przybierać różne formy. Przykład. Zdanie, które co jakiś czas słyszę. Czasami zastanawiam się, co o tym myśleć i różne rzeczy mi przychodzą do głowy, w zależności od tego, kto wypowiada to zdanie, ale to zdanie słyszałem już setki razy w swoim życiu. Nie cierpię kościoła, bo tam jest pełno obłudy. To stwierdzenie równa się innemu stwierdzeniu. Boże, dzięki Ci, że ja jestem osobą, która nigdy nie miała problemu z obłudą, dlatego mam prawo nie cierpieć kościoła, w którym jest pełno obłudy. Albo inny przykład, wzięty z ulicy. Wiecie, jak to jest z samochodami, które zajeżdżają gdzieś tam na drogę czasami, przehamowują, zmieniają pas. Muszę zakomunikować tym innym kierowcom na ulicy, że są takimi drogowymi wieśniakami. Czasami mamy taką tendencję, szczególnie faceci, żeby im to zakomunikować, że są po prostu cymbałami, którzy nie powinni jeździć po ulicach naszego miasta. Kto im dał w ogóle prawo jazdy? Boże, dzięki Ci, że ja się zawsze zachowuję bez zarzutu jako kierowca. To jest pycha. To jest tak, jak stwierdzenie, Panie, wiesz, dziękuję Ci za to, że nie jestem taki jak on, jak ten drugi. Uczyniłeś mnie lepszym, ale też miałeś lepszy materiał. Jeśli nie miałbyś takiego materiału, to nie powstałby z niego taki dobry garnitur, jakim ja jestem. Panie, ulepiłeś z tej mojej gliny coś naprawdę wyjątkowego, ale też ta glina była trochę lepsza niż ta druga glina, z której trudno jest ulepić coś tak wspaniałego. Parę lat temu przeprowadzono sondaż wśród grupy chrześcijan. Uczestnikom sondażu zadano pytanie, skąd wiadomo, że jest się przykładnym chrześcijaninem? Mnóstwo ludzi podkreślało w swoich wypowiedziach praktycznie te same rzeczy. Jesteś przykładnym, dobrym, wzorowym chrześcijaninem wtedy, kiedy chodzisz do kościoła, kiedy nie korzystasz z używek, i kiedy unikasz w życiu złego towarzystwa. Problem polega na tym, że gdyby przyjąć taką miarę wyjątkowego chrześcijanina, to Jezus nie plasuje się zbyt wysoko w tego typu rankingu, bo regularnie łamał sabat, czyli ignorował spotkania kościelne, można powiedzieć. Brał udział w przyjęciach organizowanych przez celników i grzeszników i nie tylko ich nie unikał, ale też został nazwany ich przyjacielem. Okazuje się, że być może w chrześcijaństwie chodzi o coś zupełnie innego niż chodzenie do kościoła, na studium biblijne, na rozważanie takie czy inne, czy na spotkanie modlitewne, na którym chcemy się widzieć. Chcemy, nie ma w tym nic złego, chcemy być razem. Chcemy być razem tutaj w niedzielny poranek, chcemy się wspólnie modlić, chcemy wielbić Boga, ale to tak naprawdę nasze spotkanie razem niekoniecznie musi być miernikiem tego, co to znaczy być wyjątkowym chrześcijaninem. Faryzeusz dobrze myślał o sobie, źle o celniku i wbrew pozorom tak naprawdę wcale nie myślał o Bogu. Wiecie, nie jest trudno widzieć innych, jakim nie dostaje. Jeżeli zburzę twój dom, rozwalę go, to mój wydaje się być jakiś wyższy, jakiś wspanialszy, jakiś lepszy. Ten dobry człowiek stał przed Bogiem, zwracał się do Boga w modlitwie, jednak zapomniał, że Bóg się patrzy na niego zupełnie inaczej. I myślał, że to, co ma znaczenie dla ludzi, ma też znaczenie przed dla Boga i tak jak stoi przed ludźmi, tak też może stać przed Bogiem. Celnik z kolei widział swoje beznadziejne położenie. I w tym beznadziejnym położeniu zawołał do Boga kilka słów, jedno krótkie zdanie. Postawa celnika jest niczym innym jak postawą, o której Jezus mówi w kazaniu na górze. To jest taka postawa, która wyraża się w kazaniu na górze słowami bycie ubogim w duchu. Celnik był osobą ubogą w duchu. Pismo Święte mówi kilka razy przy różnych okazjach o takim ubóstwie duchowym. Ale są dwa rodzaje duchowego ubóstwa. Pierwszy rodzaj ubóstwa to jest taki, że nie mam na tyle, by zostawić sobie na czarną godzinę. Znaczy mam niewiele, nie na tyle, żeby starczyło mi na czarną godzinę. A drugi rodzaj ubóstwa to jest taki, zawsze w moim życiu jest czarna godzina. Nic nie mam. Nic. W kazaniu na górze chodzi o to drugie. I postawa celnika jest taką właśnie postawą. To są ci, którzy widzą się przed Bogiem takimi, jakimi naprawdę są. Duchowymi bankrutami. Niech tylko się takimi widzą, ale ubolewają nad tym. Nie mają nic. Są nędzarzami, są żebrakami. To znaczy nie mają nic, absolutnie nic takiego, czym mogliby się poszczycić przed Bogiem. Ubóstwo w duchu to bankructwo duszy, to absolutnie nic. Jest taka pieśń, którą śpiewamy. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Nie mam sił, by przed Tobą, Panie, stać. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Maścią leczącą, już chyba teraz pomyliłem końcówkę. Puste ręce. Mannę, dzięki. Musimy ją zaśpiewać kiedyś. Faryzeusz i celnik. Tak naprawdę żaden z nich nie jest pozytywną postacią. Obaj są grzesznikami. Jeden grzeszy nieświadomie, drugi grzeszy świadomie w swoim życiu, ale obaj grzeszą. I nagle okazuje się, kiedy czytam tą historię, kochani, że można grzeszyć kradnąc, zabijając, oszukując, ale można nawet grzeszyć modląc się, zwracając się do żywego Boga słowami modlitwy. To był sobotni wieczór, kiedy ktoś zadzwonił do drzwi Willa. Pastor Will był zdziwiony, kiedy otworzył drzwi i zobaczył policję, która powiedziała mu, że chodzi o małżeńską awanturę, o ludzi, którzy byli członkami zboru, w którym Will był pastorem. Will wiedział, że Józef i jego żona mieli wcześniej domową wojnę, ale i to nie raz się zdarzało, ale najwyraźniej teraz to było bardzo poważne. Poproszono go, by pojechał z policją do ich domu. Jak tylko wszedł do domu, to powiedział, że wyglądało to tak, jakby przez ich mieszkanie przyszedł huragan. Roztrzaskane naczynia, kilka przewróconych mebli, rozbite szkło. Will zastanawiał się, jak to jest w ogóle możliwe. Przecież Józef był jednym z dobrych członków naszego zboru. Tak relacjonuje to zdarzenie, Will. Byłem zszokowany, rozczarowany, zły, ale przede wszystkim zawstydzony. Myślałem, muszę zwolnić Józefa z jego kościelnych obowiązków tak szybko, jak to będzie tylko możliwe. To była sobota. Następnego dnia Will był zaangażowany w niedzielne nabożeństwo i zupełnie zapomniał o tym sobotnim incydencie. I nie pamiętał o tym do momentu, dopóki nie przyszedł ten moment. W niektórych wspólnotach tak to jest, że jak jest kolekta, to jest czas modlitwy przed kolektą, są też różne osoby, które co tydzień modlą się o zbierane fundusze. I Will usłyszał jakiś znajomy głos i okazało się, że ten głos, ta osoba, która się modliła o kolektę i dziękowała o kolektę, to był nikt inny jak Józef. Skończył się modlić. Will nie mógł spuścić wzroku z niego i myślał sobie, Józef się uśmiechnął w jakiś taki dziwny sposób w stronę Willa, a Will myślał, jak on może stać teraz tutaj przede mną, przed tymi ludźmi, w ogóle przed Bogiem. ale ma tupet facet. Czy on nie ma swojej dumy, jakiegoś szacunku do samego siebie? Wyobraża sobie kogoś takiego, to ma czelność stać przed Bożym ołtarzem po takiej domowej awanturze w sobotni wieczór? Ja nie byłbym w stanie tego zrobić, powiedział Will. Mam w sobie zbyt wiele dumy, by w niedzielę pozwolić ludziom widzieć moje siniaki, by stać przed ludźmi z tym plastrem przyklejonym na jednym z policzków. Tak jakby Bóg miał mi teraz dać jakiś dar i puścić w niepamięć to, co się stało. O nie, Józefie, to nie ja. Ja taki nie jestem. Ja mam zbyt wiele dumy. Dwóch ludzi przyszło się modlić. Pastor ewangelicznego zboru i mężczyzna, który się awanturuje. Ten drugi wrócił do domu usprawiedliwiony. Dwie kobiety przyszły się modlić. Ta, która codziennie otwiera Biblię i ta, która codziennie jest otwarta na obcych mężczyzn. Ta druga z racji swojej postawy poszła do domu usprawiedliwiona. Szokuje nas to? Czy ciebie to szokuje? Nie tak. Bo nagle okazuje się, że liczy się postawa serca, które jest wyzbyte pychy. Mój przyjaciel Mariusz przez kilka lat pracował jako chirurg w jednym z szpitali tutaj we Wrocławiu. I wtedy dzielił swój czas zawodowy między dyżurką lekarzy a salą operacyjną i miał okazję widzieć ludzi inaczej niż my ich zwykle widzimy. Widział więcej niż nasze oko jest w stanie dostrzec. Któregoś dnia opowiadał mi o takim mężczyźnie w średnim wieku z klasą, który przyjechał na konsultację przedoperacyjną swoim sportowym samochodem, świeżo wykrochmalona koszulka, markowy zegarek na ręku, komputerek, usiadł i rozmawiali o tym, jak ta operacja będzie przebiegać. I Mariusz mówi, wiesz, jak go kilka tygodni później widziałem na sali operacyjnej, tak jak go Pan Bóg stworzył, to myślałem sobie, zupełnie inny człowiek. Już nie ma koszulki, nie ma zegarka, nie ma samochodu, po prostu leży na tym stole, zdany na moje umiejętności. O ile niektórym ludziom, takim jak chirurdzy, dane jest widzieć więcej, o tyle Bóg widzi tak naprawdę to, czego nawet chirurg nie będzie w stanie dostrzec. Nie widzi naszą duszę, postawę naszego serca. Psalmista mówi, że z obfitości serca mówią nasze usta, ale nawet kiedy nasze usta nie poruszają się w modlitwie, to Bóg nadal widzi nasze serca. Kochani, dzisiaj spoglądając przez ramiona tych, do których Jezus zwrócił się słowami przypowieści, sami niejako stajemy się jej uczestnikami, bohaterami, którzy mogą być przez Jezusa usprawiedliwieni albo nie. I myślę, że tak to jest, że dzisiaj Bóg zaprasza cię do tego, byś obnażony przed Jego obliczem widział, że to, co się liczy w niebie, albo to, co się liczy na ziemi, niekoniecznie liczy się w niebie. W niebie liczy się sprawiedliwość albo prawość, której dostępuje się wtedy, kiedy z pokorą przychodzę do Boga. A Bóg, to jest ważna myśl na koniec, Bóg ogłasza cię sprawiedliwym, kiedy jesteś bardziej świadomy swojej potrzeby Boga, aniżeli swoich osiągnięć dla Niego.